Jest 9.33, zapraszam na audycję Ludzie i Pieniądze, a w studiu Radia Gdańsk Monika Reszko, psycholog biznesu i Łukasz Brzeziński, przedsiębiorca, współwłaściciel m.in. portalu Moja Norwegia. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
232 miliardy dolarów, powtórzę, 232 miliardy dolarów, tyle w tym tygodniu wart jest na giełdzie koncern Coca-Cola. To się wiąże m.in. z rekordową ceną akcji tego koncernu. Jest to absolutny rekord, a co więcej, inwestorzy, jak piszą media, oszaleli na punkcie Coca-Coli. I proszę Państwa, gdybym miał się przyznać, to jestem w pewnej rozterce, dlatego że tak sobie myślałem kilka lat temu, jak czarna przyszłość czeka Coca-Colę. Symbol niezdrowego picia. Jak patrzymy na niektóre internetowe przekazy, ile tego cukru jest w puszce Coca-Coli, to budzi zdumienie. Poza tym koncern, coraz mniej lubimy teoretycznie koncerny, coraz bardziej sięgamy po produkty małych firm. Taki przynajmniej przekaz płynie z części mediów. Tymczasem okazuje się, że ten gigant wyciągnął wnioski. Najwięcej zarabia na tych produktach odcukrzonych albo niskocukrowych. I jak się okazuje, nie przeszkadza nikomu to, że to jest taki koncern. Jak my się odwołujemy do tej wojny marek, czy tego, że nie lubimy koncertów, to deklaracje deklaracjami, a zachowujemy się w sklepie inaczej?
Ja bym powiedziała, że słusznie tutaj pan redaktor zaznaczył, że to jest koncern. To jest koncern, który od dziesiątek lat, stworząc markę, która jest wszechobecna, można by było powiedzieć, faktycznie myślę, że byłoby to mało pozytywne, gdyby cały ten sztab ludzi w odpowiedni sposób nie zareagował. Oczywiście historia zna takie marki, które sobie ze zmianami nie poradziły, natomiast faktycznie gdzieś my mamy, to jest taka topowa marka, która w świadomości myślę, wszystkich nas jest, bo ona się pojawia w naszym kraju, wiadomo, trochę później, natomiast pojawia się w filmach, pojawia się na plakatach, pojawia się na święta, więc
właśnie
generalnie
reklama świąteczna Coca-Coli z Mikołajem, to niektórzy czekają jak na wydarzenia artystyczne. Nie rozumiem, ale taki jest fakt.
No więc właśnie siła tego polega na tym, jak wejść w świadomość konsumenta, a potem to już trzeba faktycznie zareagować, jeżeli mamy modę na zdrowy tryb życia, więc to w pewien sposób wydaje się naturalnym procesem zmiany i dobrze, że coś takiego nastąpiło. A czy my nie lubimy koncernów? Ja bym powiedziała tak, zależy znowu do kogo kierujemy to pytanie, tak? Dlatego, że to jest korporacja, to jest koncert, to jest gigant, natomiast inny sposób nie widzę, żeby budować tak globalne marki.
Myślę akurat, że koncern Coca-Cola właśnie poprzez takie reklamy świąteczne chce pokazać tą twarz taką niekorporacyjną, kojarzyć się z czymś, co jest nam bliskie, miłe, dlatego pewnie cała ta akcja świąteczna. Ale wracając do wartości, do wyceny jakby koncernu w danym momencie, mi się wydaje, że siła marki, a i też to, co stoi za tą marką, czyli ta sieć dystrybucji, znajomość rynku doskonała, odpowiednie reagowanie na potrzeby rynku, doprowadziła Coca-Colę do takiego momentu, w którym się teraz znajduje. Jakby jest ta sytuacja, gdzie się zmienia rynek. Było zapotrzebowanie na, nie wiem, napoje niskokaloryczne. Coca-Cola to wprowadziła i zrobiła to dosyć umiejętnie, potwierdzając jakby swoją dominację na rynku.
Ale proszę Państwa, ja jestem też zaniepokojony jedną rzeczą, bo słucham Państwa, oczywiście ja się z wieloma rzeczami, o których mówicie, zgadzam, ale tak, mówimy o tym, ile warta jest marka, jak jest rozpoznawalna, o tym, że potrafi reagować. Natomiast jaką ma sieć dystrybucji, jak wchodzi nam w głowę za pośrednictwem na przykład tych reklam świątecznych. Ale czy to znaczy, że produkty, sama jakość produktu, ja mówię o postrzeganiu przez konsumenta, jest drugorzędna? Bo można by powiedzieć, że jak stajemy przed tą półką, jest wiele towarów bardzo podobnych. To już jest tylko kupujemy oczami, a nie inaczej?
W dużej mierze jest na pewno kwestia przyzwyczajenia, tak, tej wszechobecności. Natomiast ja bym powiedziała w ogóle może o samej firmie, bo no, z mojego punktu widzenia zawodowego to jest jedna rzecz, to jest marketing, jaki za Coca-Colą stoi, a z drugiej strony to jest jednak ta wydolność organizacyjna. Coca-Cola, same polskie oddziały mają absolutnie genialne rozwiązania wewnątrz firmowe, które też pozwalają ludziom identyfikować się z całym systemem. Więc to jest dużo więcej niż biały napis na czerwonym tle, jeśli dobrze pamiętam.
Tak, tak.
Ten napis jest niezmienny od, w zasadzie od samego początku, tak. Więc też pokazuje jakby zasady działania marki. Tutaj ta siła nawyku jest niesamowicie duża, dlatego ten marketing nie polega na tym teraz, żeby markę też rozpoznawać, ale też jakby utwierdzać i dawać poczucie ludziom, że ona jest po prostu naszym pierwszym wyborem, że tego chcemy w zasadzie. Tak więc marketing, który uprawia też Coca-Cola, jakby polega na tym, żebyśmy używali, żeby kupowali ich produkty w sposób powtarzalny, więc to jest jakby cel. Więc
nauczenie nas regularności jako konsumentów.
To jest
tak?
W jakiś sposób uzależnienie od swoich produktów.
Ale właśnie, proszę Państwa, no jak przedstawiacie te argumenty, tak jak mówiłem, bardzo prawdziwe i realne. Czy to znaczy, że jeżeli Coca-Cola nie popełni jakichś błędów po swojej stronie, to my za 10, 20, 40 lat nadal będziemy pili jej produkty? To jest taka dość, nie chcę powiedzieć, czy wartościować, ale dość pesymistyczna perspektywa, że jak ktoś wszedł na tron, ma pieniądze na ten sprawny marketing, to tak naprawdę średniakom czy małym firmom nie uda się z tego tronu giganta zrzucić i tak naprawdę perspektywa młodego przedsiębiorcy czy średniego przedsiębiorcy to jest tylko taka, że będę miał swoją niszę, ale do giganta nie podskoczę.
Ja nie chciałabym się tutaj gdzieś generować futurystycznych wizji, czy to jest dobrze, czy niedobrze. Na pewno jest takie powiedzenie, w życiu się sprawdza, że nic nie trwa wiecznie, więc albo coś będziemy zmieniać i dostosowywać się, albo może być różnie właśnie, jak historia różnych marek pokazuje. Niemniej jednak ja bym jeszcze zwróciła uwagę na to, że faktycznie Coca-Cola jest jednym z członków rodziny. Tak jest wpajana nam od dzieciństwa, tak? Właśnie ta reklama słynna ze świętami i tak dalej, i tak dalej. Więc teraz, mając na uwadze to, że jednak ceni się indywidualizm, ceni się oryginalność, ceni się coś, co jest wyjątkowe, ja bym tutaj też pozytywnie spojrzała w tym kierunku, że mali przedsiębiorcy, średnie biznesy i ktoś, kto ma dobry pomysł na markę, która będzie spójna przede wszystkim i będzie pomysł na nią, bo nie zapominajmy, że tak, że ten marketing Coca-Coli był świadomy i od początku do końca konsekwentnie realizowany. Więc to jest przepis na to, żeby marketingowo zaistnieć.
Tutaj ja niestety będę widział troszeczkę to w ciemniejszych barwach, gdyż no, prawo rynku obecnie, jakie działa, to jest takie, że duże korporacje stają się jeszcze większymi korporacjami.
I łatwiej im zarabiać, tak?
Łatwiej im zarabiać, właśnie. Ale też wchłaniają mniejsze podmioty. Powiedzmy, korporacjom teraz jest ciężko wymyślić innowacyjny produkt, który zapełni niszę. Oni po prostu patrzą na to, co się dzieje na rynku, co inne firmy wykonują. Jeśli produkt jest jakby spójny z tym ich ideą i sposobem działania, to najczęściej są takie firmy kupowane. No tutaj w przypadku Coca-Coli jakiś czas temu Coca-Cola zakupiła brytyjską Kostę, napoje kofeinowe i jakby zapewniła sobie kolejną kategorię, w której może być obecna. Więc jest pewne ryzyko, że te korporacje za kilka lat będą jeszcze po prostu większe i będą jeszcze bardziej dyktować, jak ma wyglądać rynek.
A ja będę przy tym, że mimo wszystko blisko 70% PKB to generują małe, średnie firmy i też tyle samo mniej więcej wszystkich miejsc pracy, tak? Więc ja bym powiedziała, że to jest naturalne, to jest ekosystem. My funkcjonujemy w gospodarce, gdzie są duże firmy, gdzie są koncerny globalne i gdzie są średnie, lokalne firmy o różnym, powiedziałabym, zasięgu wręcz, tak? Więc tylko nauczyć się tutaj organizować i nadążać za tymi gigantami, bo tak jak ja obserwuję po średnich firmach, gdzieś ta myśl taka futurystyczna, przyszłościowa, bo futurystyczna za daleko powiedziane, ale przyszłościowa, co mnie czeka za rok, za pięć, za dziesięć, jak za tą gospodarką gospodarką nadążyć, to ja bym tutaj skupiała się na tym, żeby przedsiębiorców trochę jednak uświadamiać, bo chodzi o rozumienie, a nie straszenie siebie przecież.
No tak, ale z drugiej strony, bo ja się zgadzam, że jak popatrzymy na całą gospodarkę, to ten udział MSP, szeroko rozumianej małych i średnich przedsiębiorstw, jest bardzo duży, ale z drugiej jako konsument mam taką obawę, że wejdę któregoś dnia do sklepu, będę miał przed sobą półkę z produktami, tu akurat mówimy o napojach, niby różnorodne, różne nazwy, różne okładki, różne naklejki, różne opakowania, a tak naprawdę jak spojrzę na producenta, za każdym razem wyskoczy mi prawie, czy okaże się, że to nie jest 20 rodzajów napojów, tylko no 20 rodzajów napojów, ale dwóch producentów albo jednego producenta. Czy jednak z punktu widzenia nas jako konsumentów, bo to jest chyba perspektywa, która jest najważniejsza w tej chwili, czy chciałbym, żebyśmy z tej perspektywy też rozmawiali. To, że co powiedział Łukasz przed chwilą, że giganci są jeszcze więksi i mają tą zdolność jeszcze większego wzrostu, nie jest jakimś zagrożeniem?
Dla konsumenta?
Dla konsumenta, dokładnie.
Ja bym powiedziała tak, no w którymś kierunku to wszystko musi iść. Jestem spokojna jednak o te średnie firmy. A jest sytuacja, kiedy mówi się, że no, najważniejszym zasobem, od lat ja to zresztą powtarzam, są nasi pracownicy. Więc jeżeli tworzymy warunki takie, w których ci ludzie będą pracowali i będzie im dobrze i będą się rozwijali, bo takie są trzy tak naprawdę główne aspekty tego, żeby się pracownikom chciało, to ja bym tutaj o średnie biznesy była spokojna. Niemniej jednak dla nas, dla konsumentów, no my mamy wybór. Kwestia jest tego rodzaju, jaką mamy świadomość tego, co wybieramy. Więc czy to jest zagrożenie? Mówię, no nie piszemy historii dzisiaj, ale ona się sama stworzy. Zobaczymy, co z marką Coca-Cola, która jest koncernem nie tylko jednym napojem.
To też możemy się oderwać już od samej Coca-Coli. Mm-hmm. Chodzi o pewien proces.
Bardziej bym zwrócił uwagę na branże, bo niektóre branże po prostu są zdominowane przez korporacje i tutaj jakby jak najbardziej się zgadzam z tym, że jest wciąż miejsce dla małych przedsiębiorstw właśnie w kategorii MŚP, ale w przypadku właśnie, nie wiem, można spojrzeć na polski rynek, nasz lokalny, jak wyglądał kiedyś sieci sklepów, czy w ogóle kiedy się chciało kupić świeże pieczywo, wychodziło się do lokalnego osiedlowego sklepiku, kupowało się i teraz jakby to jest już niemożliwe, jest rynek się całkowicie zmienił.
No jest trudniejsze, jest trudniejsze.
Jest trudniejsze dużo, ale no po prostu no trzeba się udać do jednego z tam trzech, czterech głównych sklepów z głównych sieci w Polsce, więc jakby całkowicie się rynek zmienił pod tym względem. Bardzo podobnie, nie wiem, sytuacja wygląda w kategorii oprogramowania, bo tutaj jakby dobry jest przykład. Jakby systemy operacyjne, które mamy na komputerach, są tam do wyboru 2-3 i koniec. I jakby rynek został podzielony. Więc trzeba szukać oczywiście nisz, trzeba szukać możliwości rozwoju, jednak niektóre kategorie zostały już zdominowane bezpowrotnie, moim zdaniem, przez dużych graczy.
Proszę Państwa, bo jak już mówimy właśnie o tym rozbudowanym marketingu, o wielkich graczach, analitycy podkreślają i może być tu pewien związek, że Coca-Cola, ten rekord wartości na giełdzie wynika między innymi z tego, że w ostatnim czasie rozpoczęła się na Netflixie emisja, czy pojawiły się nowe odcinki takiego serialu Stranger Things. To jest trzeci sezon, taki science fiction, trochę przede wszystkim skierowany dla młodzieży i Coca-Cola zainwestowała w marketing wokół tego i się jakby pojawia w tej produkcji Netflixa. Czy rzeczywiście popkultura może mieć taki wpływ, że młodzi ludzie oglądając filmy, tą lokowaną tam reklamę, czy całą otoczkę, że rzeczywiście ich to skłania do zakupów, bo jeżeli nowe myki marketingowe, że tak powiem potocznie, mają polegać na tym, że będziemy teraz oglądali te lokowane produkty w każdym nowym serialu, czy w Netflixie, czy gdziekolwiek indziej, no to ja jestem zaniepokojony, że tak naprawdę w pewnym momencie młodzi ludzie nie będą widzieli, co jest reklamą, co nie jest reklamą. Czy to jest zagranie fair, jeżeli tak Coca-Cola wchodzi w Stranger Things? No okazuje się, że to okazało się strasznie skuteczne.
Ja bym się powstrzymała może od takiego wyrażania, czy to jest etyczne, czy nie.
Chciałabym to jest legalne, tak?
No więc właśnie. Chciałabym znowu podkreślić ten element, bo to nie jest nic, czego Coca-Cola do tej pory nie robiła, robi to tylko na umysłach młodych ludzi, bo tak jak tutaj mówimy...
No programuje ich na lata, brutalnie mówiąc.
Dokładnie, ale to jest to, co my mieliśmy. My też byliśmy zaprogramowani, tak? Gdzie jesteśmy zaprogramowani na wiele marek i wiele produktów, nawet nieświadomie. Więc to jest docieranie do swojego konsumenta i ja bym znowu podparła się, ja nie jestem marketingowcem, są fenomenalni ludzie od tego w Polsce, natomiast znowu bym się mimo wszystko skupiała na tym, że to jest świadome działanie i to jest wybór takiego kanału też dotarcia do tego konsumenta, żeby go sobie faktycznie w jakiś sposób przywiązać do siebie. Więc znowu analizujmy, jakie tu mechanizmy się dzieją, co zostało zrobione i jaki tego będzie efekt, bo zakładam, że no to, co teraz rozmawiamy, inaczej byśmy o tym nie rozmawiali, jest to skuteczne właśnie działanie.
No tak, ale ono budzi pewien niepokój, może budzić, jeżeli się okazuje, że jeszcze 10-15 lat temu reklama była wyraźnie oddzielona od przekazu redakcyjnego, na przykład w mediach, tak? A teraz się okazuje, że najskuteczniejszą metodą jest lokowanie produktów w filmach. Akurat Stranger Things jest w dużej mierze przeznaczony dla młodzieży, bo tam grupa młodych ludzi to są bohaterowie tego serialu. To tak naprawdę tam nie ma oznaczenia co 3 sekundy, czy co 3 minuty, uwaga, reklama, tylko to jest element rzeczywistości.
Znaczy, jakiś czas temu czytałem artykuł, że producenci filmowi, zanim przystąpią do produkcji filmu, dużo czasu poświęcają na pozyskanie inwestorów, sponsorów.
Reklama natywna, tak?
Reklama natywna, dokładnie. Mhm. Najczęściej właśnie marki globalne są zainteresowane takim sponsorowaniem filmów. No tutaj marki samochodowe czy właśnie napoje jakby są idealnymi produktami, które można wpisać w ramach produkcji danego filmu, więc to są zagrania bardzo świadome i niestety ten marketing się zmienia i jest coraz mniej widoczny, ale coraz bardziej skuteczny.
A czy jesteśmy w stanie zaszczepić nasze dzieci, młodsze pokolenie, na zasadzie, słuchaj, to nie jest tak, że oni wszyscy piją Coca-Colę, Pepsi czy cokolwiek innego, tylko to, że widzisz w filmie ten produkt, to ktoś zapłacił. Tak? Ja zadaję studentom dziennikarstwa często takie pytanie, czy jeżeli bloger coś reklamuje, powinien powiedzieć, że dostał za darmo, czy nie powinien powiedzieć, czy powinien powiedzieć, że to jest sponsorowana akcja. Niepokojąco co duży odsetek studentów mówi, że nie, że ta informacja nie jest kluczowa. No mi włosy stają dęba na głowie, no ja bym chciał wiedzieć, czy ktoś wziął pieniądze, czy nie wziął pieniędzy za opisanie. Chciałbym wiedzieć, czy chciałbym, żeby moje dzieci wiedziały, że jeżeli jest coś w jakimkolwiek serialu, już zostawmy ten Stranger Things, jakiś produkt, to że to jest kupiona reklama. Poradzimy coś na to?
Możemy edukować, możemy mówić naszym dzieciom, możemy edukować nasze otoczenie, jak to wygląda, jak to działa. Też tutaj prawo zaczyna też działać, bo jeśli ktoś wziął pieniądze za promowanie czegoś, powinien to jasno
tak
określić, że to jest materiał sponsorowany, więc my jako wydawcy też mamy różne propozycje i pisząc artykuł na zlecenie czyjeś, oznaczamy, że to jest artykuł sponsorowany, więc jakby tutaj jest bardzo ważna ta świadomość ludzi i ta edukacja, gdzie po prostu będziemy mogli jasno sobie stwierdzić, że to jest po prostu marketing, a to jest życie, więc...
A to jest wizja artystyczna na przykład, nie?
Tak, ja myślę, że też to jest bardzo istotna kwestia, na którą teraz poruszamy, bo to jest przyszłość nasza, to jest młode pokolenie i taka edukacja, uświadamianie właśnie, że ty masz, człowieku, wybór i nie idź jak społeczny dowód słuszności, jak wszyscy, tak? Tylko zastanów się, co jest dla ciebie ważne, że w ogóle jest jakaś różnica, bo no, jest tak z tymi młodszymi od nas ludźmi, młodymi osobami.
My też jesteśmy bardzo młodzi.
Nieustannie. Więc jest ten... I ta różnica między nami podstawowa, i myślę, że to jest niezaprzeczalne, że mimo wszystko urodzeni po określonym roku ta dostępność do świata wirtualnego i brak rozróżnienia konkretnego, tak? Nie pamiętają czasu, kiedy nie było telefonu, więc to naprawdę są ogromne zmiany w poczuciu świadomości, w postrzeganiu rzeczywistości. I to, jeżeli zrozumiemy, to będziemy wiedzieli, jak możemy reagować na to, co nasze dzieci wybierają.
Najgorsze jest to, że świetnie rozumieją to marketingowcy, bo ja takimi metodami nie ukrywam, przepraszam za osobisty komentarz, ale ja jestem tym generalnie zaniepokojony. Kończymy ten temat. Inny temat, zostały nam 5 minut, ale trzeba o tym powiedzieć. Też możemy być zaniepokojeni tym, co się dzieje w niemieckim przemyśle. Wprawdzie nie są to jeszcze dane statystyczne pokazujące, co się wydarzyło. Natomiast tak zwany wskaźnik PMI to jest wskaźnik wyprzedzający koniunkturę. To jest pewna zapowiedź tego, co może się okazać, odzwierciedla pewne oczekiwania niemieckich przemysłowców. Jest najniższy od 2009 roku. I żeby powiedzieć, o czym mówimy, tylko między styczniem a majem tego roku polskie firmy wysłały do Niemiec produkty warte prawie 100 miliardów euro. Tak, 4 miesiące, 5 miesięcy, 100 miliardów euro zarabiamy na handlu z Niemcami, a w Niemczech zaczyna się chyba recesja, czy jest obawa przed recesją. Powinniśmy się bać, czy powinniśmy spokojnie podchodzić do tych danych, które płyną z zachodu?
Jako przedsiębiorca mogę powiedzieć, że nigdy spokojnie na tego typu informacje nie wolno patrzeć, bo oczywiście trzeba to brać pod uwagę i analizować. Bardziej myślę tutaj o tym, żeby odpowiednio reagować na tego typu informacje. Polscy przedsiębiorcy troszeczkę się różnią od niemieckich i oczywiście nasi sąsiedzi z zachodu są naszym największym odbiorcą.
Główny partner handlowy Polski, tak, oczywiście.
Eksportu. Jednak wierzę w to też, że polscy przedsiębiorcy są w stanie się dostosować do zmian na rynku i sytuacji. Mówię tutaj o tym, że jeśli jest spowolnienie gospodarcze w Niemczech, jeśli mamy do czynienia z tym, że nagle firmy, korporacje niemieckie będą szukały oszczędności, to polskie firmy będą w stanie to wykorzystać poprzez dostarczenie produktów tej samej jakości, ale tańszych, rozwiązań, które będą zastępować drogie rozwiązania niemieckie. Tak więc oczywiście będą branże, które jeśli nastąpi, pogłębi się recesja, bo mogą być branże, które w Polsce, które jakby negatywnie, na których się to negatywnie odbije, ale też z drugiej strony jest to szansa dla części firm, które mogą zwiększyć skalę eksportu.
Optymistyczne przekonanie, że kryzys u sąsiadów może być potencjalną szansą. Z psychologicznego punktu widzenia to dobre podejście?
Ja może odniosę się do tego trochę metaforycznie. Co roku pada śnieg. Co roku droga zaskakuje.
Co 7 lat zmienia się cykl koniunkturalny.
Zaskakuje, tak? Drogowców. Jeżeli mówimy o wskaźnikach wyprzedzających, które coś mówią, ja się zgodzę z tobą, Łukasz, że nie wolno tego ignorować. Natomiast faktycznie ten cykl koniunkturalny, czy one się wydłużają też, te cykle, tak?
Są coraz płytsze, to znaczy nie są kryzysy tak głębokie.
Więc jeżeli to wiemy, to ja znowu się odniosę, bo tak jak pracuję na co dzień, to jeżeli przedsiębiorca widzi, co się dzieje, rozumie to i jest w stanie zareagować i przygotować się do każdej jednej zmiany, która oczywiście może być mniej lub bardziej bolesna. Natomiast ja bym tutaj przestrzegała bardzo mocno, tak jak robię to za każdym razem w swojej pracy, żeby tego nie ignorować, bo dzisiejszy moment, w którym jest tak dobrze, że chyba nasi polscy przedsiębiorcy nie pamiętają takich czasów, to nie ufać temu, że to będzie trwało w nieskończoność. A jednak bardzo wiele firm nie przygotowuje się przede wszystkim na ewentualne zmiany. Co jeżeli ta zmiana nie nastąpi, to i tak dobrze, że ten proces przygotowania i takiej restrukturyzacji wewnętrznej przejdziemy,
bo na przyszłość jesteśmy,
będziemy
bardziej
gotowi
odporni,
do rozwoju,
tak?
Dokładnie.
No czyli nie niepokoić się za bardzo, ale obserwować, tak?
Ale oczy otwarte.
Obserwować i być przygotowanym na zmiany, bo to jest ważne, że ta elastyczność tutaj jest bardzo wskazana, szczególnie w takiej sytuacji, gdzie są sygnały z rynku, że może się coś zmienić.
No, polscy przedsiębiorcy należą chyba do najbardziej elastycznych w Europie, ale życzymy wszystkim, no życzymy też sobie, żeby za bardzo ten kryzys w Niemczech się nie pogłębiał, a ten PMI tylko straszył, a nie zrealizował się czarny scenariusz. Ja serdecznie dziękuję naszym gościom. Przypomnę, dzisiaj w Radiu Gdańsk w audycji Ludzie i Pieniądze gościli Łukasz Brzeziński z portalu Moja Norwegia i psycholog biznesu Monika Reszko. A ja dziękuję za uwagę. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.
Dziękujemy.
Dziękuję.
Partnerem audycji jest polski koncern naftowy Orlen.